Pomorskie miesiące.
Audycja poświęcona najnowszej historii Polski w kontekście Pomorza.
Przypominamy najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na proces odzyskiwania wolności w naszym kraju.
Wiele sytuacji osób już dziś nie pamiętamy.
A to dzięki nim cieszymy się dziś niepodległością i demokracją.
Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
Sierpień 1980 roku. Jego nazwę często piszemy z wielkiej litery, doceniając ważność wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania wolności przez Polskę. Głównym centrum wydarzeń była Stocznia Gdańska. Ale siła strajku tkwiła w tym, że stanęło kilkaset zakładów. W Gdyni centrum strajkowym była Stocznia imienia Komuny Paryskiej, która przerwała pracę 15 sierpnia, mówi Arkadiusz Kazański, historyk z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
W Gdyni bezpośrednią przyczyną strajku sierpniowego 80 roku była na pewno rozpoczęta akcja strajkowa dzień wcześniej w Stoczni Gdańskiej. To był ten impuls taki bezpośredni, mający przełożenie na to, co się potem dzień później stało w Gdyni, ale jakby szerzej, żeby spojrzeć na przyczyny strajków sierpniowych, to oczywiście i sytuacja gospodarcza, pewien kryzys gospodarczy pod koniec lat 70. następujący. Myślę, że też wizyta Jana Pawła II i jego wybór w 78 roku na papieża i pielgrzymka w 79. Często się mówi o tym, że ludzie, którzy jak myśleli w kategoriach wartości o swoim życiu, prawdy, miłości drugiego człowieka, miłości do ojczyzny, patriotyzmu, zobaczyli, że tych ludzi na pielgrzymkach, na spotkaniu z Ojcem Świętym jest no milion, dwa miliony i to było na pewno bardzo dla nich istotne, ważne. Działalność opozycji, tutaj też bezpośrednia przyczyna i samego strajku w Komunie Paryskiej, który był no, takim rozpoczęciem akcji strajkowej w sierpniu 80 roku w Gdyni, to jest związana z Andrzejem Kołodziejem, który działał już w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, nabrał tych szlifów tam w tej organizacji opozycyjnej, wiedział jak się zachować, jak rozpocząć akcję strajkową i tak dalej, i tak dalej. On też był delegowany, można powiedzieć, trochę przez Bogdana Borusewicza po rozpoczęciu strajku w Stoczni Gdańskiej, żeby potem następnego dnia rano zrobić wszystko, co jest możliwe w kierunku właśnie rozpoczęcia strajku w Stoczni tej gdyńskiej. Co ciekawe, Andrzej Kołodziej przyjął się do pracy w Gdyni dzień wcześniej, właśnie 14 sierpnia. Miał wtedy bodajże 21 lat, był bardzo młodym człowiekiem, ale to przygotowanie w UZZ-ach dało potem efekt, że poradził sobie przez te pierwsze 2-3 dni, gdzie samotnie tak naprawdę prowadził strajk w Komunie Paryskiej, 12 tysięcy ludzi w zakładzie, około 6-8 tysięcy strajkowało na początku i on prowadził samotnie ten strajk 2-3 dni pierwsze. To było też doświadczenie grudnia 70 roku w Gdyni bardzo mocne, bo Czarny Czwartek, zamordowanie kilkunastu osób na ulicach, potem represje, prześladowanie ze strony Służby Bezpieczeństwa w Gdyni, szczególnie mocne, dotkliwe dla uczestników, dla kolegów z pracy, tych uczestników zajść grudniowych. To była pamięć bardzo świeża, bardzo bolesna i gdzieś to wybuchło z tą mocą olbrzymią. Właśnie wtedy w sierpniu 80 roku były też strajki w lipcu na Lubelszczyźnie, na południu Polski, w Warszawie, w Ursusie i tak dalej. I czekano w tej Gdyni na to, żeby ktoś się znalazł i chociaż jedna osoba taka, która wyjdzie przed szereg, odrze się z tej anonimowości, powie strajk, rozpoczynamy, nie ma sensu, tak dalej, spróbujmy coś nowego i taką osobą się okazał Andrzej Kołodziej. Ci ludzie, gdynianie, stoczniowcy, potem portowcy, pracownicy WPK, zajezdni trolejbusowych, autobusowych w Gdyni przyłączyli się. Ten strajk no, był mocny w Gdyni, trzeba to powiedzieć.
Andrzeja Kołodzieja zapytałam, jak jemu, jako zaledwie 20-latkowi, udało się pociągnąć tłumy za sobą.
Dla mnie to jest niezrozumiałe również i trudno mi to wytłumaczyć. Ja tylko mogę powtórzyć to, co mi później po strajku opowiadali koledzy, ponieważ jadąc w nocy z 14 na 15 sierpnia ze Stoczni Gdańskiej do Gdyni, gdzie moim zadaniem było zorganizowanie strajku w zakładzie, którego nie znałem. Nie znałem ludzi, ludzie mnie nie znali, ja nie znałem nawet topografii stoczni, więc nie bardzo to sobie wyobrażałem, ale byłem tak zdeterminowany, że muszę to zrobić, więc zabrałem ze sobą pakiet ulotek. Ja czekałem w Stoczni Gdańskiej, gdzie kolega już nieżyjący Andrzej Butkiewicz, z którym drukowałem robotnika Wybrzeża, przyniósł do stoczni pierwszy zestaw, na którym drukowaliśmy robotnika i zostały wydrukowane pierwsze ulotki takie informacyjne o strajku, w których było takie żądanie przywrócenia do pracy ludzi zwolnionych ze Stoczni Gdańskiej, czyli Ani Walentynowicz, Lecha Wałęsy i moje nazwisko tam również, bo też byłem zwolniony w 80 roku. W tym samym czasie, kiedy Ania Walentynowicz, razem z Anią zresztą. Ja myślę, że to mnie najbardziej uwiarygodniło, kiedy rozpoczynałem strajk w stoczni. Powiedziałem ludziom, że byłem w nocy w Stoczni Gdańskiej, przywiozłem ulotki, ci ludzie poszli za mną, poszli dla mojego bezpieczeństwa wyjąć te ulotki z szatni. Kiedy wyszedłem, tłum ludzi jak na parnanie, to myślałem, że mi przygniotą do ściany, musiałem to wyrzucić w górę. No, ponieważ tam było moje nazwisko, więc jakoś ja myślę, że to mnie najbardziej uwiarygodniło. I druga taka rzecz, kiedy przyszliśmy pod bramę, przechodząc przez stocznię, kiedy poprosiłem ludzi, więc nawoływałem do tego, aby nie iść do dyrekcji, nie dać się zamknąć w pomieszczeniu, a wyjść na plac, na największy, pod bramą, tam ustalić własne postulaty, żebyśmy wiedzieli, o czym mamy z tą dyrekcją ewentualnie rozmawiać, co mamy negocjować. Najpierw musimy ustalić, czego chcemy. Kiedy przyszliśmy pod bramę w stoczni Gdyni, jak mi koledzy starsi, którzy pamiętali jeszcze rok 70., tłumaczyli później, to szli z wielkimi obawami, z przerażeniem, bo przypomniał mi się rok 70. i ta masakra, której dokonano. A ja pierwsze, co zrobiłem, to podszedłem i zamknąłem bramę i powiedziałem, że nigdzie nie wychodzimy, że zostajemy w zakładzie. I to, jak mi koledzy potem mówili, że to ich uspokoiło, że to jest inne działanie. Zacząłem od tłumaczenia, po co mamy strajkować. Tłumaczenia przedstawiłem się, mówiłem, że jestem działaczem wolnych związków zawodowych. Tłumaczyłem ludziom, to wiele godzin poświęciłem na tym placu, tłumacząc, że nam potrzeba gwarancji, nie doraźnych korzyści, które za chwilę znikną, bo sama podwyżka płac, za chwilę będzie podwyżka cen i to niczego nie zmieni. Nam potrzeba własnej reprezentacji i gwarancji stworzenia instytucji, która będzie bronić naszych interesów, stąd potrzebne nam są wolne związki zawodowe. Cała ta forma w pierwszych godzinach strajku to był taki wiec w stylu takiej demokracji bezpośredniej. To tak jak się to dziś odbywa w Szwajcarii, gdzie zaczyna się od wiecu i na tym wiecu się ustala wspólne stanowisko i tego się trzymamy. I tak punkt po punkcie wspólnie dyskutując uchwalaliśmy, co chcemy osiągnąć. W Stoczni Gdyni po raz pierwszy pojawił się postulat wolnych związków zawodowych jako pierwszy, niezależnych od władzy związków zawodowych czy uwolnienia więźniów politycznych i to tak formowaliśmy to na przemian. Jeden postulat polityczny, drugi postulat ekonomiczny, coś dla ducha i coś dla ciała. To wszystko było akceptowane przez ten tłum.
Większość postulatów, które sformułowano w Gdyni, weszło potem na słynną listę 21 postulatów, które odzwierciedlały żądania wszystkich strajkujących.
Ten najważniejszy to było powstanie wolnych związków zawodowych, niezależnych od władz partyjnych, władz zakładowych. Oczywiście potem bezpieczeństwo strajkujących, przywrócenie do pracy zwolnionych z powodów politycznych wcześniej, czy po 70 roku, czy po 76. Sporo było też tych socjalnych postulatów, ale też duchowych, bo i żeby można było transmitować mszę świętą w środkach masowego przekazu, te urlopy macierzyńskie dla kobiet, z nich wywodziły się część tych 21 postulatów ogłoszonych w Stoczni Gdańskiej.
Które zakłady strajkowały w Gdyni, oprócz oczywiście Stoczni imienia Komuny Paryskiej?
Stocznia remontowa Nauta, port gdyński. W pewnym sensie w strajku uczestniczyła ważna stocznia marynarki wojennej, chociaż to była taka trochę akcja strajkowa bez przerywania pracy, trochę ze względu na specyfikę tego zakładu. W proteście uczestniczyły również m.in. zakłady radiowe Radmor, wszystkie te przedsiębiorstwa takie budowlane, remontowe, Dalmor, bardzo już wtedy znane przedsiębiorstwo połowowe, obecnie niestety nieistniejące, ważne wtedy na mapie gdyńskiego przemysłu. Bardzo też ważne oczywiście zakłady komunikacji miejskiej, trolejbusy, autobusy, które co prawda 15 sierpnia wyjechały rano ze swoich zajezdni, ale po dowiezieniu pracowników, jak to też mówi Zenon Kwoka, jeden z liderów strajku komunikacji, kiedy one dojechały, zawiozły tych stoczniowców, portowców do swoich zakładów, właśnie by mogli rozpocząć strajk. Wtedy zjechały już do swoich zajezdni i też przyłączyły się do akcji protestacyjnej. To też bardzo ważny wątek. kiedy podpisano porozumienie z Tadeuszem Fischbachem, wojewodą gdańskim Jerzym Kołodziejskim, kiedy namówili oni pracowników, przynajmniej przedstawicieli komunikacji miejskiej w Gdańsku i w Gdyni do tego, by 16 sierpnia powrócić do pracy, rozpocząć pracę, i kiedy im tam zapewniono bardzo dobre podwyżki, tak wtedy większość pracowników zgromadzonych w zajezdniach odrzuciło to porozumienie, te bardzo korzystne dla nich warunki finansowe, i postanowiło, że będzie protestować dalej. Oczywiście nie odbyło się to bez jakichś tam kłótni, protestów wewnętrznych, wymiany jakichś głośnych zdań, bo to wiadomo, i mężczyźni, ich sytuacja bardzo taka napięta, trudna, nie wiadomo było tak naprawdę, co się wydarzy, bo to jest też 10 lat po grudniu 70 roku, a jednak te korzystne warunki finansowe zostały przez nich odrzucone, propozycje, i kontynuowali protest. Tutaj warto powiedzieć o Stoczni Komuny Paryskiej, takiej powiedzmy stoczni gdańskiej dla całej Gdyni. Bardzo ważnym elementem tego protestu, jednoczącym myślę strajkujących, było siłowe, trzeba to powiedzieć, zajęcie pomieszczeń drukarni zakładowej, radiowęzła. To było bardzo też takie mocne wydarzenie, bo w Gdańsku nie zdecydowano się na taki krok. Pytano dyrekcji Stoczni Gdańskiej, czy można, i dyrekcja się nie zgodziła. Zarzucono ten pomysł w Gdańsku, a w Gdyni inicjatywą Andrzeja Kołodzieja, tych młodych stoczniowców, zajęto siłą pomieszczenia radiowęzła, drukarni. Potem to rzeczywiście ta drukarnia, wolna drukarnia Stoczni Gdynia, znakomicie funkcjonowała przez okres protestów. Wydano około 2 milionów pocztówek, różnego rodzaju takich pamiątek drukarskich, biuletynów strajkowych i tak dalej. No i to funkcjonowało w całym Trójmieście, w całym województwie gdańskim. Te ulotki, te karty pocztowe też, o dziwo, poczta też honorowała je, i można było wysłać kartkę gdzieś do rodziny w południu Polski.
Wyrzucano także łami strajków za bramy stoczni.
Z perspektywy można powiedzieć, że trochę upokarzające dla tych ludzi, bo ci, którzy jakoś tam nie zgadzali się z tym protestem, czy kierownicy zakładu, czy majstrowie, czy tam ktoś gdzieś tam powiedzmy właśnie przeciwny strajkowi, jakoś tam włączony w ten czynny opór wobec protestu, był tak stawiany publicznie pod taki, można powiedzieć, pręgierz trochę na widoku wszystkich, i jako ten właśnie łamistrajk z taką dezaprobatą wyprowadzany za teren zakładu. Nie miano złudzeń w takiej postawie wobec tych ludzi, bo trochę rozumiano, że oni są jakoś przeciwni protestowi, i przecinając jakby ostro ten problem, zdecydowano się ich wydalić z zakładu, z dyrektorem stoczni. Zamknięto go też w pomieszczeniu tam zamkniętym na pewien czas. Nie obyło się bez wizyty Tadeusza Fischbacha w stoczni, który przyjechał właśnie z interwencją też, żeby zobaczyć, jak tutaj wygląda sytuacja w stoczni komuny, bo doszło do spotkania Andrzeja Kołodzieja i strajkujących właśnie z Tadeuszem Fischbachem, i gdzieś tam zażegnano te takie osobowe, ludzkie animozje, żeby też nie dochodziło do eskalacji tego, a strajk też, żeby nie dawał przyczyn do jakby rozwiązań też siłowych przez władze, gdzie tam gdzieś mogą się jakieś prowokacje i tak dalej odbywać.
Przejęcie drukarni w Gdyni było ważnym momentem dla strajku w całej Polsce, bo stąd wożone były ulotki do różnych miast. One informowały o proteście, a przypomnijmy, że ówczesne mass media milczały, nie działały też telefony, mówi Andrzej Kołodziej.
Zażądaliśmy od dyrektora kluczy, delegacja wróciła z niczym, bo dyrektor im odpowiedział, że oddanie strajkującym drukarni to jest tak jak oddanie kluczy do magazynu broni, więc nie czekaliśmy w stoczni, ślusarzy nie brakowało, więc pomimo, że drzwi były takie półpancerne, metalowe, stalowe, udało się to szybko otworzyć. Okazało się, że tam jest profesjonalny sprzęt do druku, na którym my nie drukowaliśmy. Nie było wśród nas takich drukarzy. Ale z tutaj zaprzyjaźnionych ludzi w takiej drukarni Nowator w Gdyni, którzy nam to natychmiast uruchomili i nauczyli, przeszkolili grupę ludzi, jak to obsługiwać, więc powstała wolna drukarnia Stoczni Gdynia. Zaczęliśmy strajk w piątek, a pierwsze ulotki wyszły już w sobotę po południu. I to w takim momencie dość krytycznym. To była taka sytuacja bardzo mało znana, bo to od tym momencie zakończenia strajku przez Lecha Wałęsę w Stoczni Gdańskiej, kiedy zaczęło się wszystko załamywać, to tak nam udało się w Gdyni utrzymać i te mniejsze zakłady, które się do nas zwróciły o pomoc i o wsparcie i tak samo powstrzymać kryzys w naszej stoczni, a to dzięki postawie księdza Jastaka, który zadeklarował jako pierwszy gotowość do przyjścia i odprawienia mszy, bo to było bardzo ważne. W Stoczni Gdyńskiej, w odróżnieniu do Gdańska, większość to byli Kaszubi, no, którzy byli przyzwyczajeni do jednego, że w niedzielę idą całą rodziną do kościoła i to było dla nich najważniejsze. Kiedy się dowiedzieli, że przyjdzie ksiądz Jastak, który dla nich, tych ludzi, był symbolem takiego oporu i niezłomności. Że
przyjdzie... I pomocy też po grudniu 70.
Tak, no przede wszystkim przyjdzie do nich odprawić mszę do zakładu pracy, to natychmiast zajęli się przygotowaniem, żeby godnie przyjąć księdza i aby ta msza miała taką godną oprawę. Także zapomnieli o kryzysie. My w tym czasie ustaliliśmy, co zrobić po tym załamaniu się strajku w Stoczni Gdańskiej, jak z tego wybrnąć. Ustaliliśmy, że powołamy międzyzakładowy komitet strajkowy i pierwszą ulotką, która została wydrukowana w sobotę 16, to był komunikat o utworzeniu międzyzakładowego komitetu strajkowego, zanim jeszcze powstał. Bo to tak, znaczy myśmy już to puścili w świat, uznałem wtedy z Andrzejem Butkiewiczem, że to jest taka gwarancja, że już się nie da tego cofnąć. Że jeżeli to już wyjdzie publicznie, to już musi to zadziałać. Także to było takie działanie wyprzedzające, jest w pewnym sensie gwarancja, stąd ta nasza wolna drukarnia miała niesamowite znaczenie, ponieważ na tym sprzęcie profesjonalnym mogliśmy drukować bardzo dużo ulotek. Zresztą to były te ulotki, które szły w Polskę. To nie tylko drukowaliśmy dla Stoczni Gdańskiej, przewożąc to tam w różny sposób, czy karetkami, czy holownikami, to tak na różne sposoby, ale też ludzie przed świtem rozkładali jeszcze na bocznicy kolejowej, we wszystkich pociągach dalekobieżnych rozkładali na siedzeniach ulotki, także pociąg, który wjeżdżał, był podstawiany tutaj na dworzec główny, a to był sezon turystyczny i ludzie wracali do domu, wyjechali w Polskę, to wszyscy mieli już co czytać. Inną taką formą było to, że stworzyliśmy grupę ludzi młodych, którzy dostawali pakiet ulotek, pieniądze na bilet i ich zadaniem było wjechać do pierwszego większego miasta, gdzieś tam każdy miał swój przydział i na dworcu, tam gdzie jest dużo ludzi, po prostu wyrzucić te ulotki. Myśmy w sumie wydrukowali tych ulotek, to tak można mówić około 2,5 miliona do 3, bo tak licząc po ilości papieru zużytego, bo nie liczyliśmy, nikt się tym nie zajmował, żeby liczyć pojedyncze te ulotki.
Szefa strajku w Stoczni Komuny Paryskiej zapytałam także o uwięzienie dyrekcji zakładu.
To się stało po takiej dyskusji bezpośredniej ze mną przed całą załogą, gdzie dyrektor był gotów zgodzić się, dać ludziom wszystko to, co chcą, co on może, jakieś tam rękawice, podwyżkę, poprawić warunki pracy i tak dalej. To już wtedy był chętny. No, tylko ja trzymałem mikrofon w ręku, więc to tak, ta dyskusja dla niego wypadła mało pomyślnie. Ja proponowałem, żeby go usunąć z zakładu, żeby nam nie przeszkadzał, bo podejmował takie próby. No, ale on sam zadeklarował, że nawet gdy miał zostać pod kontrolą, to chce zostać jednak na terenie stoczni, więc natychmiast to wykorzystałem i stąd było to internowanie, więc zaproponowałem, że no, zamkniemy dyrektora, będzie pod kluczem. No, i załoga go pilnowała i tak ekipa, która odprowadziliśmy go do starej dyrekcji, całą tą grupę, która tam miała być, zostały zdemontowane telefony. Oczywiście stoczniowcy zabrali miękki fotel i ten zostawili, tak, że doświadczyli trochę ten życia takiego twardego. I kiedy szef tej ekipy mnie zapytał, co im wolno, ja odchodząc, bo to tak było 500 metrów od placu tego strajkowego głównego, ja mówię, no nic, no do toalety i z powrotem, nie, cały weekend. A kiedy w poniedziałek zapytałem tego szefa, no jak tam ten przyszedł do mnie, jak ten, no tak, wczoraj jeszcze byli tacy rzeźcy, ale ten dzisiaj już spokojni, bo nie jedzą, ten, ja mówię, jak to nie jedzą, nie? A on mi mówi, a nie było pozwolenia.
Ale rozumiem, że państwo jednak nakarmili.
Nie, oczywiście. Skazałem ten. No i ten, no i stoczniowcy z ciekawością obserwowali, jak ta władza lokalna, ci, którzy kiedyś dla nich byli nie tak dawno, kilka dni wcześniej, butni, nieosiągalni, jak się zajadają tę zupką stoczniową, taką ten zwykłą, to co jedli wszyscy stoczniowcy, to co wychodziło z kuchni. Więc poprosiliśmy ten, aby wszystkie kobiety opuściły ten również ze względów bezpieczeństwa. Mieliśmy tam takie informacje o próbie przygotowania ataku na drukarnię ze względu na to, że to bolało te władze najbardziej, to niekontrolowane, no wtedy było nie do pomyślenia, to po raz pierwszy było na taką skalę przełamanie cenzury. I to ich mocno drażniło, więc z tego powodu zażyczyłem sobie, aby te no, wszystkie kobiety opuściły stocznię, bo to wiedzieliśmy, że różne zagrożenia były, różnie to się mogło skończyć. No, na początku nikt nie przewidział, że skończy się tak pozytywnie dla nas. Ale panie z kuchni, ze stołówki odmówiły wyjścia, bo powiedzieli, że o pustych żołądkach to nie, pewno nie wygramy. No i nie da się strajkować. To praktycznie całą dobę, no to dla 8 tysięcy ludzi przygotowywać posiłki, to tak ten, także to pracowały na zmianę całą dobę i o każdej porze w tej kuchni można było coś ciepłego zjeść.
Jak wyglądała współpraca z MKS-em, czyli z tym takim centrum strajków Stocznią Gdańską?
No to też warto powiedzieć, żeby to były trudne też relacje, bo w Gdańsku patrzono z taką nieufnością troszkę do strony Gdyni właśnie za to zajęcie czy radiowęzła w Stoczni Komuny Paryskiej, czy tej drukarni, czy to jakby postępowanie właśnie z osobami decyzyjnymi, kierownikami, wydalenie zakładu, czy zamykanie na terenie przedsiębiorstwa. W Gdańsku tego nie chciano, takich incydentów. Trochę się odcinano w pewnym sensie od Komuny Paryskiej w pierwszym przynajmniej takim etapie strajku. Nawet pamiętam taką relację Andrzeja Kołodzieja, kiedy on przyjeżdża do Gdańska i chce oznajmić taką euforią, że tutaj no, Gdynia popiera. To był ten pierwszy etap protestu, że Gdynia popiera, że już jest tych zakładów trochę strajkujących. No to w Gdańsku z taką rezerwą, ale też nieufnością, że ale co nas to obchodzi, my tutaj mamy swoje sprawy, wy tam walczcie o swoje. Rzeczywiście, potem finał był tego, że tutaj Stocznia Gdańska 16 sierpnia kończy ten swój strajk i on zostaje uratowany właśnie tą solidarnością, tą jednością tych zakładów, między innymi gdyńskich, bo też no, gdyńskich, ale też i gdańskich, które poparły Stocznię Gdańską. No tak było, no w pierwszym tym etapie w Gdańsku nie chciano tych rewolucji, takich ostrych wejść, jak miały miejsce w Gdyni i w pewnym sensie no, trzymano na dystans Stocznię Komuny Paryskiej. No potem doceniono wartość tego strajku w Gdyni, Andrzej Kołodzi stał się jednym z wiceprzewodniczących prezydium MKS-u i to ogniwo, to ta Gdynia była bardzo tutaj mocnym wsparciem dla powodzenia całego strajku.
Pomorskie miesiące.
Dziękujemy za uwagę.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.